rodzice.
Magdalena Żukowska, psycholog, psychoterapeuta, razem z nami w radiowym studiu już druga godzina naszego spotkania. Choć te wszystkie tematy dotyczące naszych dzieci, naszej młodzieży i nas samych są tak emocjonujące, że ta pierwsza godzina jakoś tak nam błysnęła tylko. A tak wiele tematów udało się już poruszyć, tak wiele tematów szalenie bolesnych, szalenie trudnych, no bo trudne czasy, w których się znaleźliśmy i czasy pandemii COVID-19, ale właśnie także czasy tego, o czym mówiła pani psycholog, psychoterapeuta Magdalena Żukowska, tego, że no jakoś podupadliśmy na tym zdrowiu psychicznym, no bo spotkało nas tak ogromne załamanie w świecie otaczającym nas, no bo to tak naprawdę dotyka COVID każdej dziedziny naszego życia i zdrowia, tego co jest dla nas najważniejsze, najcenniejsze, i ekonomii, i pracy, i właśnie takiej logistyki codziennej, i urządzonego dotychczas świata, no po prostu tego nie ma tak nagle.
Mhm. Tak, i obawiamy się też jako ludzie nowych sytuacji, a tutaj spotkaliśmy się z nową sytuacją, z nową chorobą. Spotkała nas nowa rzeczywistość, której nie znamy i do której nie jesteśmy przyzwyczajeni, więc wygenerowało to ogromny stres w nas, ogromne trudności. Trudności jakby logistyczne, te, o których rozmawiałyśmy wcześniej, dotyczące kwarantanny, zdalnego nauczania, zdalnej pracy, tak? Utrudnień w związku z wyjściem z domu na początku pandemii, natomiast też trudności natury psychicznej w związku z tym narastającym stresem, a jesteśmy społeczeństwem, które już przed pandemią żyło w ogromnym stresie, a pandemia jeszcze to wzmogła.
A skąd to wiemy, że w tak dużym stresie żyliśmy?
Ponieważ świat się zmienia, jest coraz większy pęd, coraz szybciej żyjemy, coraz większa jest tak zwana pogoń za wszystkim, coraz większy konsumpcjonizm i to też generuje ogromny stres. Kiedyś, kiedy były domki, tak, gdzieś na wsi, całe rodziny razem, pracowali w polu, tak, żyło się spokojniej. Teraz żyje się szybciej, to generuje duży stres.
Ten stres jest widoczny i to tak dosłownie, namacalnie, na przykład w sklepie, na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej. Pierwsza podstawowa rzecz, do tych obrazków mogłabym nawet z dzisiejszego wieczoru przytoczyć kilkanaście. Proszę sobie wyobrazić, pani Magdaleno, zakupy. Mama robi zakupy z bardzo małym dzieckiem, takim powiedzmy niespełna dwuletnim. Mama jest bez maseczki. No i oczywiście w sklepie akurat nie ma uwag ze strony personelu, są uwagi ze strony klientów. No i jeden pan podchodzi do tej mamy i oczywiście zwraca jej uwagę, że ona przebywa w tym sklepie bez maseczki, a że zasady są takie, a nie inne, sanitarno-epidemiologiczne, no to wiemy doskonale. Na co ta mama właśnie z taką agresją też nad tym dzieckiem? Jak pan to sobie wyobraża? Przecież jak ja założę maseczkę, to moje dziecko się potem z wrzaskiem w nocy budzi, bo nie poznaje mnie, nie mogę zakrywać tej twarzy, bo ono musi mnie widzieć. Kiwa pani ze zrozumieniem głową. Ja też tak sobie pomyślałam, że jejku, no rzeczywiście, to w tym przypadku, no może to być jakaś patowa sytuacja. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że jak straszne są to obrazki na ulicy, kiedy no właśnie matka pochyla się nad wózkiem, wtedy kiedy był obowiązek chodzenia w maseczkach, także na obszarach otwartych, prawda? No to co to dziecko tam rzeczywiście widzi, tak? Czy ono widzi tę swoją mamę, czy nie? Czy ono wtedy się uspokaja, czy nie? Natomiast tutaj no wydaje się, że też ta taka agresja do siebie nawzajem i ta walka, nawet takie obrzucanie się totalne błotem, no już te dyskusje w autobusach, to są, ja po prostu wysiadam wtedy, kiedy zaczyna się walka o to, że pani nie ma na nosie nałożonego, czy pani wie, dlaczego pani nie ma na nosie nałożonego, a co pan tam wie, bo oni, po co się tak, szczepcie się, bo oni wam tam chipy i tak dalej. No to jest coś, w ogóle nie ma jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji, tylko jest takie obrzucanie się no łajnem, ale też, no nie wiem, kiedyś takich sytuacji nie było. Nawet jeżeli były, to one były tak tonowane szybciutko, czy przez innych współpasażerów, a tutaj jest jedna wielka machina nakręcająca się. Jest bardzo trudno w tym społeczeństwie teraz funkcjonować, jest bardzo trudno rozmawiać. Mówiło się o tym, że tak tęsknimy do tych ludzi, że tam chcemy już wyjść, chcemy z nimi być, pójść do restauracji, na spacerze, w parku spotkać się, że ktoś nas mija i tak dalej. A teraz no po prostu zaczynamy się bać tych ludzi.
Powiedziała pani o tej dyskusji w autobusie, że gdyby były merytoryczne argumenty, gdyby była to merytoryczna dyskusja, ale nie jest. No ale czy wyobrażacie sobie państwo, że prowadzicie merytoryczną dyskusję z współpasażerem autobusu na temat tego, czy powinno się nosić maseczki, czy nie? No nie ma takiej możliwości, więc ta złość jest tak, że jeżeli ktoś się złości, to jest jego, tak? Czyli w momencie, gdy my się złościmy na kogoś, że on nie ma maseczki, to jego to zazwyczaj w żaden sposób nie dotyka, bo on po prostu się odwróci i sobie pójdzie. A ta złość jest w nas i ona w nas narasta i ona w nas zostaje. Więc w kontekście na przykład tej sytuacji w autobusie skupmy się na tym, żeby sobie radzić z własnymi emocjami, żeby o siebie dbać jak najlepiej potrafimy, bo to, że zwrócimy komuś uwagę, czy to w kontekście maseczek, czy w kontekście jakimś innym, to może niewiele zdziałać. Oczywiście są takie sytuacje, w których musimy reagować, bo są zagrażające życiu lub zdrowiu. To jest ważne. Natomiast w sytuacjach, gdy chcemy po prostu wyrazić swoje zdanie albo nakłonić kogoś do czegoś, my mamy taką tendencję, że jako ludzie, że chcemy przekonać do naszych racji albo nakłonić kogoś do zmiany zachowania. Prawda jest taka, że ta osoba ani nie musi zmieniać tego zachowania i najczęściej nie chce.
Wręcz przeciwnie, nawet tutaj się uruchamia rzecz przeciwna, a to właśnie, że nie.
Dokładnie. U niektórych osób oczywiście, nie u wszystkich. Natomiast rzeczywiście uruchamia się i pamiętajmy, że okej, jeżeli są to osoby, które znamy, jeżeli to jest najbliższe nasze otoczenie, merytoryczne dyskusje na poważne tematy oczywiście są ważne. Natomiast współpasażer w autobusie może to nie jest odpowiednia osoba do prowadzenia takiej dyskusji, czy pani w sklepie na przykład, tak?
Ale nie wiem, czy pani też zaczęła zauważać to, że no nie wiem, nawet kierowcy, no ta agresja jest tak wzmożona niż sprzed pandemii. No tutaj widać, jak nam wszystkim po prostu puszczają hamulce.
I to bardzo często wynika z obaw. To nasz lęk objawia się w ten sposób, że pojawia się agresja. Przecież agresja jest objawem lęku. Boimy się czegoś, więc włączamy w sobie mechanizm obronny i stajemy się agresywni w stosunku do innych osób, więc to wynika z obaw być może o to, że nie wiemy, co będzie jutro.
No, też się zastanawiamy, co to dalej będzie tak naprawdę. Także z tym wszystkim, o czym teraz mówimy, co to będzie z tą narastającą właśnie agresją i z tym, że ona gdzieś jakieś ujście musi znaleźć. To samo widać też chyba wśród uczniów, prawda? Oni też nie są w stanie sobie poradzić.
Nie są w stanie i dlatego tak ważna jest profilaktyka, o której my jako specjaliści mówimy, czyli rozmowy, warsztaty, szkolenia, róbmy to. Ja też żyję na tym świecie i zdaję sobie sprawę, jakie są zasady i jak wygląda to szkolnictwo aktualne. Natomiast trudno mi jest uwierzyć, że nie można znaleźć godziny tygodniowo, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji, kiedy wiem od uczniów, iż dodawane są godziny do tych zajęć lekcyjnych, dodatkowe ze względu na jakieś tam pojawiające się przepisy, więc trudno mi jest uwierzyć, że nie można znaleźć tego krótkiego bądź dłuższego czasu na to, żeby rzeczywiście uczyć uczniów o tym zdrowiu psychicznym, o emocjach, o zachowaniach.
Bardzo ważne sformułowanie tutaj pani użyła. Profilaktyka z tego punktu widzenia zdrowia psychicznego. No bo z punktu widzenia zdrowia fizycznego, to my to wiemy, czy stosujemy, czy nie, no to już jest też inny temat, czyli prawda, jakiś sport, ruch, zdrowe odżywianie, zdrowy sen i tak dalej, i tak dalej. Profilaktyka z punktu widzenia tutaj tego zdrowia psychologicznego i psychicznego, no to jak to, co tutaj mamy czytać, tak? Wspomniała pani jakieś szkolenia, warsztaty. No wydaje się, że kiedyś nawet ta odsączana teraz współcześnie od czci i wiary godzina wychowawcza, no coś tam wnosiła mimo wszystko. Gdzieś nam właśnie zostały takie te próby dram uczniowskich, które nauczyciele próbowali wprowadzać, prawda? To pamiętamy, były pierwsze lekcje o AIDS, tak? No bo to były wtedy te kwestie. To były pierwsze lekcje o narkotykach w szkole, prawda? O jakichś używkach, uzależnieniach. Czemu teraz nie mogłoby to też w jakiś sposób wyglądać tak, a nie inaczej? Ja nie mówię o tych takich słynnych pogadankach, prawda? Że nie wiem, przychodził policjant i coś tam opowiadał i wszyscy niekoniecznie tak naprawdę słuchali. Ale no jakieś tam próby były tak podejmowane rozmów o tym. A teraz chyba tak jak pani mówi, no gdzieś to jest zarzucone.
Na pewno są szkoły, są klasy, w których rzeczywiście ta godzina wychowawcza pełni taką funkcję, o jakiej mówiłyśmy. Natomiast jestem skłonna podejrzewać, że jest to w mniejszości. Z tego względu, że na przykład moi pacjenci mówią, że na godzinie wychowawczej grają sobie albo siedzą w telefonach.
No i o czym my tutaj tak mamy rozmawiać?
I oczywiście nie uogólniajmy, bo nie jest tak wszędzie. Natomiast jeżeli już gdzieś w jakiejś ilości szkół, klas się tak dzieje, no to to już powinien być sygnał ostrzegawczy.
No bo przecież nie ma szkół wolnych od tych problemów, także nie ma szkół wolnych od tych problemów dotykających no tak tragicznie młodych ludzi, czyli samobójstwa. To jest ten temat, który podjęłyśmy tuż przed godziną 23. Co powinno zwrócić naszą uwagę rodzica, osoby dorosłej, ale też i tych rówieśników na przykład. Często mówi się o tym, zresztą no, w tej dobie życia na portalach społecznościowych i w ogóle w mediach społecznościowych, to jest tak, że przecież ona rzuciła hasło na grupie na WhatsAppie, rzuciła hasło na portalu społecznościowym, takim jednym czy innym, że słuchajcie, ja się chyba z wami żegnam, czy coś takiego, prawda? Znamy też takie przypadki z mediów, że nawet po takim wpisie właśnie, który się gdzieś tam pojawił, gdzieś ktoś z zupełnie innego krańca Polski jest w stanie spróbować uratować nawet, tak? Taką osobę przed tym tragicznym krokiem. Więc no są te sygnały często bardzo, bardzo wyraźne i chyba nadal jeszcze nie oduczyliśmy się tego zbywania. O nie, co ty opowiadasz w ogóle? Chodźmy gdzieś tam, nie wiem.
No tak, bagatelizowanie problemów i bagatelizowanie tego, z czym dziecko do nas przychodzi i bynajmniej często nie wynika to ze złej woli rodziców. To wynika ze zmęczenia, z przepracowania, z tego, że już są tak umęczeni tym całym dniem, że rzeczywiście wydaje im się, że to, z czym dziecko do nich przychodzi, jest mniej ważne, no bo oni mają większe problemy w ciągu tego dnia. Natomiast warto zdawać sobie sprawę z tego, że dla dziecka to jest właśnie ogromny problem. Taki sam jak dla dorosłych kredyt, konflikty w pracy z szefem. Tak samo dla dziecka na przykład to, że nie jest rozumiane przez kolegów albo nie jest akceptowane w klasie, albo że jest wyśmiewane, albo że ktoś robi mu jakieś dowcipy. Dla dziecka to jest ogromny problem. Tak samo jak dla nas inne problemy. Więc to, o czym ja zawsze mówię, stawiajmy się w perspektywie dziecka. Patrzmy na świat, kiedy rozmawiamy z dzieckiem, starajmy się patrzeć z jego perspektywy, dlatego że nasza perspektywa jako dorosłego jest zupełnie inna. Dla nas rzeczywiście to, że nie jest na przykład dziecko akceptowane w klasie, no okej. Okay. Może ma jedną koleżankę, może dwie. Dla nas jako dorosłych myślimy sobie, a przejdzie im, dzieci tak mają, tak? A dla dziecka to jest ogromny na chwilę obecną problem. I w związku z tym, że to życie nastolatków, dzieci przenosi się tak bardzo teraz do internetu, to rzeczywiście internet jest takim miejscem, gdzie często one nie boją się właśnie powiedzieć, co je boli, z czym mają trudności albo jakie chcą podjąć kroki.
A proszę powiedzieć, ten hejt w internecie, dlaczego tak trudno jest dzieciom sobie z tym poradzić?
Bo tak naprawdę nic z tym nie można zrobić. To znaczy hejter, który jest w internecie, on wie, że cokolwiek nie napisze i gdziekolwiek nie napisze, to tak naprawdę nie spotkają go za to żadne konsekwencje. Hejt w internecie, mówimy tutaj o jakichś forach czy o grupach, tak, klasowych, natomiast jest jeszcze coś takiego jak hejt w postaci wrzucania do internetu filmików ośmieszających dzieci, tak, bądź rówieśników, nastolatków, gdzie wiadomo, ta skala tutaj jest równie ogromna, tak? Czyli w momencie, gdy nastolatek widzi, że jakieś jego zachowanie zostało upublicznione, wrzucone gdzieś do internetu i cała klasa się z tego śmieje, no to może być naprawdę taki powód do bardzo radykalnych kroków często.
No bo takie dziecko doskonale wie, że internet to no cały wszechświat, tak? Że w internecie te słynne słowa nic nie ginie, nawet jeżeli wykasujesz. Że to zawsze gdzieś tam w postaci tych plików powraca. Więc no to może przerażać, prawda?
Tak, i ono, dziecko wie, że internet nie zapomina i że to w każdej chwili można odtworzyć i że to zawsze będzie, czyli że ono nigdy już nie pozbędzie się tego wyśmiewania i tego poniżania ze strony rówieśników. Dziecko nie myśli, okej, skończę szkołę za rok, pójdę do innej szkoły, spotkam nowych kolegów, będzie lepiej. Ono w ten sposób nie myśli. Dla niego to, co jest tu i teraz, jest najważniejsze. I jeżeli ja tu i teraz jestem wyśmiewany, jestem poniżany, to się najprawdopodobniej nigdy nie zmieni. Zawsze tak będzie.
Jak pomóc w takim razie? Zwłaszcza, że no dostęp do tego internetu u rodziców jest utrudniony, tak? Chodzi mi tu jakby o to bezpośrednio właśnie wejścia nawet na te grupy klasowe i tak dalej. To właśnie tam, gdzie też i dorośli, czyli nauczyciele nie mają kompletnie dostępu, ani rodzice. No to są tak zamknięte
nie mają dostępu. I nie będą mieli dostępu. I nie łudźmy się, że jakakolwiek kontrola naszego dziecka w mediach społecznościowych czy w internecie, ona przyniesie jakiś rezultat. Jedyne, co może przynieść pozytywne efekty, to są rozmowy z naszym dzieckiem. I to są rozmowy już od początku, tak? To są rozmowy od małego, od rozpoczęcia szkoły, później w każdym czasie. Dziecko musi wiedzieć, że z czymkolwiek do nas się nie zgłosi, my będziemy wsparciem i nie wyśmiejemy, nie skrzyczymy, nie zbagatelizujemy, tylko będziemy wsparciem, będziemy obok. Tylko wtedy dziecko będzie miało do nas zaufanie. Rodzicom się wydaje, że kiedy się nie czepiają, kiedy na wszystko pozwalają i kupują prezenty, to jest w porządku. Nie, to nie jest w porządku, bo dziecko, jeżeli ma kupowane prezenty, rodzice się nie czepiają i ignorują, tak, to ono czuje, że jakby nie jest dla nich ważne. Więc te rozmowy, to bycie obok, to jest bardzo istotne i tylko to tak naprawdę sprawi, że w momencie kryzysu czy w momencie trudnej sytuacji dziecko zwróci się właśnie do nas, a nie do jakiegoś kolegi albo koleżanki poznanej na forum w internecie.
Rodzicom często wydaje się, że szczęśliwe dzieciństwo to właśnie takie, gdzie wszystko dziecko ma podstawione pod nosek, dużo może sobie tam, prawda, spać, odpoczywać, rodzice nie kontrolują, nie sprawdzają, także jest tak beztroskie. Bardzo wtedy to dzieciństwo, a często chyba też, no właśnie pani tutaj podkreślała w programie, że dziecko musi wiedzieć, gdzie i jakie są granice.
Tak, i miewam takich dorosłych pacjentów, którzy rzeczywiście mieli takie beztroskie dzieciństwo i rodzice pracowali, bo chcieli zapewnić najlepszą szkołę, jak najlepsze studia i jak najbardziej to jest super, natomiast zabrakło relacji i później ile by pieniędzy te dzieci nie miały i jak dobrego startu w przyszłość, to nie ma relacji. Nie ma tego, co najważniejsze. Jest taka książka, Czego żałują umierające, i tam bardzo ważnych rzeczy można się dowiedzieć i bardzo polecam wszystkim tę książkę i jedną z nich jest właśnie to, że goniłem za pieniądzem, za tym, żeby niczego nie brakowało, tak? A nie miałem tych relacji i później zostałem sam. A rzeczywiście to się łączy też z granicami, bo jeżeli mamy relacje z ludźmi, no to też ważne, żebyśmy stawiali granice. Te relacje nie mają być takie beztroskie i, jak to się mówi, bezstresowe wychowanie, to też nie jest dobre, bo dziecko musi znać granice. Dziecko musi znać granice rodzica, ale też rodzic musi znać granice dziecka. I teraz taką granicą zazwyczaj dla rodzica jest właśnie ten dostęp do tych mediów społecznościowych. Nie możemy czytać korespondencji naszego dziecka, choć bardzo byśmy chcieli. Nie możemy czytać tych rozmów na Messengerze, czy na Instagramie, czy na komunikatorach. Nie możemy tego robić. Jedyne, co możemy zrobić, to rzeczywiście rozmawiać i być obok.
To źle, że nie możemy. Tak, jakby rozumiemy, że nie możemy, ale no to przecież tak naprawdę to tam się toczy często życie naszego dziecka, a nie tu i teraz.
I zastanówmy się, dlaczego.
No, nawet jeżeli te relacje są, powiedzmy, jakoś tak zrównoważone, że są zdrowe i w tych relacjach tutaj, tych, prawda, poza internetowych, rodzinnych, no to też często jest tak, że być może dziecko o wiele bardziej szczersze jest wtedy, kiedy tam pisze, opisuje i w tych relacjach rówieśniczych, prawda?